Audycja czwarta.
Minęła właśnie właściwa godzina. Birchemot FM.
Tak to się już czasem zdarza, że kilku ludziom kompletnie odbija szajba pod śrubką, a może i palma swoimi kokosami. No i wtedy zachciewa im się produktywności już czwarty raz. Kreatywni projektanci różnicują ofertę futrzanych zwierzaków, zwanych Ferbi, dostosowując je zarówno do upodobań grzecznych dziewczynek, jak i mrocznych metali. Grupa genetyków obserwuje Dona Kinga jako potencjalną krzyżówkę King Konga i blondynki. Pasjonaci literatury podejmują się syzyfowej pracy, starając się wyczerpać motyw wędrówki na wielu, wielu przykładach. Obiecujemy wam, że dla większości denatów nasi podcastowcy na pewno przeprowadzą test na inicjatywę. Rzucam? A nie, jeden. To jednak nie przeprowadzą, sorry.
Dzisiejszego wieczoru mamy fazę zieloną. Rzuty są sprzyjające. Za oknem, zależnie od kierunku. Deszcz, śnieg, cisza, spokój, a na zachodzie bez zmian. Po raz kolejny witają państwa. Nieobecny Samuel, nasza gwiazda Mecku, Hubertus, czyli ja, oraz Tuluzjon i pan Hemot.
A w tym tygodniu urodziny obchodzić będą 18 listopada Wiewek oraz 20 listopada Denadaret, których serdecznie pozdrawiamy. Natomiast już szóstą rocznicę rejestracji 18 listopada obchodzić będzie Lobo. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Dzisiejszym tematem głównym będzie Bitwa Elficka. Podaję adres http://osada.heroes.net.pl/rekopisy/bitwa-elficka. I przechodzimy do pierwszego tematu. A tutaj interwencja. Dziennikarskie śledztwo. Łowcy przygód. Tajemnica dziwnej, nieznanej wyspy. Kim mogła być rzeczona grupa przyjacieli?
Prawdopodobnie była to jakaś grupa osób, tylko nieznana jest ich cel istnienia.
Wydaje mi się, że to mogła być na przykład tajna grupa, tajna sekta wyznawców flaneli.
Być może. No właśnie, bo to są przyjacieli bez flaneli, a może z flanelą jednak.
Flanelą?
No, albo
pewnie nosili flanelowe koszule. To było ich charakterystyczną cechą, te flanelowe koszule.
Nie wiem, Akhagratovujavalakestr był krasnoludem, więc na niego flanel mógł być za duży.
No niewykluczone, że został wyszyty na krasnoluda.
No ale za to podmiotować
rękę. No ale flanela się rozciąga po praniu, więc może być dobra po jakimś czasie. A wiesz, w słonej wodzie morskiej na plaży trochę tam ją pomajdrał. I potem była dobra.
Myślisz, że od skamienienia zmieniają jej się właściwości?
No nie jest to wykluczone.
No to byłoby to ciekawe bardzo. W każdym bądź razie.
Ale kim był ten owy Agahalakhestr?
Upośledzonym umysłowo pracownikiem krasnoludzkiej księgarni w trójręcznym toporem. Tak miał na tabliczce napisane. I myślę, że mogła być to prawda.
No najprawdopodobniej, bo skoro coś jest napisane, to takie właśnie jest.
Najprawdziwsza prawda.
Znaczy, oczywiście pomijając twoją pracę magisterską.
Nie no, tam też jest sama prawda napisana.
Sama prawda i tylko prawda?
Znaczy, to nie jest prawda sama, tylko moja prawda. Jego w to nie mieszać.
Czyli odmawiasz.
Jego tu nie ma.
No tak, już się bałem, że zawarłeś w samym jakiś związek małżeński, skoro sama prawda i twoja prawda, tylko prawda. Prawdę trzeba w końcu ślubować.
Sama na razie zostawmy, bo on w tej chwili dochodzi z szarym wilkiem.
Sam zostawmy.
No właśnie, nie będziemy im przeszkadzać.
Tak, ja myślę, że jak skończą, to wtedy się dołączą.
Natomiast tak, miejmy nadzieję na ich szybkie dojście.
Natomiast ciekawi mnie bardzo...
Tak, tymczasem powróćmy, no właśnie.
Ciekawi mnie bardzo, kim była karłowa ta hipopotamiczka w jasnej blond peruce. Pojawia się w dwóch...
Na pewno jakaś krzyżówka. Krzyżówka kobiety z hipopotamem.
Zauważ, że Akha Gratiu Vallakest miał swoje pragnienie życiowe. On chciał przecież poślubić elfkę, blondyneczkę. Więc być może to jego marzenie urzeczywistniło się w formie hipopotamiczki. Tylko dlaczego akurat tej rasy?
A to jest bardzo dziwna rasa.
Widocznie tam w okolicach zabrakło elfów i były tylko hipopotamy, więc no niestety, co miał pod ręką, musiał brać.
Myślisz, na bez elfiu?
Ja słyszałem, że to złe baby są.
Myślisz, że na bez elfiu i hipopotam elfem?
Oczywiście.
No jakoś musieli działać.
Jakoś tak.
Nie interesuje mnie to jak.
Dlaczego?
No po prostu nie wyobrażam sobie tego, nie interesuje mnie to.
Dziennikarzem, ciebie to powinno interesować.
No jestem, ale jestem też śpiewakiem.
Jesteś śpiewakiem, a rzuć kostką?
Nie mam kostki, mam kostkę K1.
Rzucę K12. Wypadła mnie dziesiątka, będziesz mógł śpiewać.
A ja rzucę małą kostką. Wypadła jedynka, mogę śpiewać. Mogę wszystko.
Tak, życzka jedynką.
Dobra.
To musiało być bolesne. No, ale na następny temat. Sprawa puddingu. Czy pudding był w tym przypadku czymś w rodzaju życiodajnego nektaru, czy raczej trucizną? Pudding pojawia się w zaskakujących momentach.
No właśnie, bo zwróćmy uwagę, że w puddingu zawiera się pewna istota wielkiej jakości różnego rodzaju pokarmów, bo oto pudding ma łatwo przyswajalną konsystencję oraz jest niezwykle odżywczy. Więc na takiej wyspie pudding jest po prostu no nektarem bogów niemalże, lub też hipopotamów.
Tak, poza tym...
Lub też bohatera, którego wykreował sam.
Tak, poza tym wystarczy tylko źle usłyszeć słowo pudding i wychodzi ci hubbing.
Właśnie. Albo mobbing.
Łączyłbyś hubbing z mobbing?
No nie, może nie. Hubbing się łączy z samymi pozytywnymi wartościami, natomiast mobbing absolutnie nie. Ale no to taka synestezja tutaj przeciwstawnych koncepcji byłaby niezwykle ciekawa. Bo właśnie tak samo jak to zawiera się w tym pytaniu, czy jest to życiodajny nektar, czy trucizna. Bo może w tym puddingu też czasem bywa trucizna.
Czasem słońce, czasem deszcz. I tak to bywa. Natomiast czy może być pudding na dziwnej, nieznanej wyspie? Oprócz tego oczywiście, że nabiera cech dziwności.
No na pewno był, został jakoś...
I nieznaności.
Został jakoś sprowadzony przez imigrantów.
A może jest to dzieło bezdennej hydry, która siedzi w piwnicy?
No czyli tak, mówisz, że zwymiotowała?
Ale nie poznajemy siódmej głowy.
No właśnie.
Nie poznajemy siódmej głowy. Czy ona mogła mieć siódmą głowę?
No tak, bo siódma głowa nic nie mówi. Siódma głowa nic nie mówi, ale jak najbardziej powinna istnieć taka głowa.
A dlaczego
ona
nic nie mówi?
Jest głową przewodnią w całej budowie hydry.
Głową naczelną.
To prawie
no właśnie, głowa naczelna. Bo...
To prawie jak prezydent u nas.
No właśnie, bo jest jeden kaczor i drugi kaczor, a tutaj jest jedna głowa i aż siedem głów w sumie. Czyli więcej niż kaczorów, bo to jest jednak hydra, bezdenna hydra.
No tak, ale gdzie
głów... Ale co ona ma bezdennego?
Gdzie głów siedem, tam nie ma twoje.
No właśnie ta... No i ta siódma głowa hydry mogła zwymiotować rzeczywiście ten pudding i wtedy taki pudding jest jakiś... na pewno trujący.
To jest jakiś bezdenny rów, czy co?
I dlatego ten pudding mógł spowodować skamienienie krasnoluda. Czyli dochodzimy do jakiejś tutaj do jakiejś konkluzji.
No właśnie, bo tutaj jeszcze w pierwszym poście widzimy taką sytuację, że rysy zaczynają coraz mocniej świecić, więc to mogą być jakieś tam halucynacje pod wpływem tego puddingu zatrutego.
No tak, ale z reklam wiemy, że rysy są w Tatrach.
A to nie szkodzi, przecież na wyspie też mogą być, dlaczego nie?
Myślisz, że importowali?
To jest dziwna wyspa.
No tak, dziwna, nieznana wyspa. To może to jest w Polsce?
A być może kaczory, rysy, co jeszcze?
No ten pudding.
No bezdenna hydra. Nie. U nas też jest dużo bezdenności, więc jak najbardziej by to pasowało.
A dla Puddingu mam takie wytłumaczenie, że po prostu zabrali go ze sobą emigranci, którzy wracali do Polski po odbyciu jakiejś tam pracy albo stażu w Wielkiej Brytanii. I tyle.
Dokładnie, dokładnie.
Natomiast zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia.
No tak, czyli...
Tak? Mów, mów.
No właśnie, tu chciałem dodać taką rzecz, że właśnie... Czyli dobry pudding został przywieziony przez tych imigrantów, a zły pudding już był na wyspie. Czyli mamy tutaj zderzenie dwóch takich podobnych niby konsystencji, ale o skrajnie różnym skrajnie różnym działaniu. Więc tutaj bardzo ciekawa akcja nam się na tej wyspie rysuje.
Bo to zły pudding był.
No właśnie, zła kobieta w postaci tej hipopotamiczki była zła kobieta i zły pudding. No, dokładnie.
Ale jaki związek może mieć ta hipopotamiczka z Donem Kingiem? Don King też się pojawia.
Może była matką Dona Kinga. Wiadomo, z kim.
Z King Kongiem i to... No tak, blondyneczka, wszystko tutaj pasuje. Zwłaszcza, że akcja działa się w Polsce. Tutaj pojawia się też motyw Twardowskiego. I bicza wprowadzany przez Tabrisa. Tak więc wszystko łączy nam się w jedną kompleksową, komplementarną względem siebie całość.
No właśnie, zwłaszcza, że ten bicz jest na biczu, czyli na plaży po angielsku, więc mamy tutaj taką międzynarodową mieszankę stylistyczno-językową.
Tak, zwłaszcza, że kiedyś był bicz Boży, tak teraz jest bicz Doni. W dodatku dzierżony może być też przez Hydrę. Pojawia się także tajemnicze bractwo Outbound.
Dokładnie. Ale bractwo Outbound zostało zdefiniowane jako banda pijaków, które bełkota na niewiadomy temat.
No cóż, mnie się wydaje, że dużo osób bełkocze na niewiadome tematy. Albo na dość pobieżnie poznane. Myślę, że byłbym w stanie znaleźć przykłady.
No tak, ale bractwo Outbound jest jednak w szczególny sposób bełkoczące, gdyż jak tutaj sam Mecku odkrył, mówią oni w gostwandrzym narzeczu i mają również w tym gostwandrzym narzeczu zapisane mistyczne runy.
Na
więc
plecach.
To już nie są przelewki.
Ale czy wobec
tak tego... jak Michael Scofield z Prison Breaka.
No, tak.
Może planują uciec z więzienia.
A więzieniem jest wyspa? Tak jak Guantanamo? Albo Fort... No.
Dokładnie.
Nie no, wiemy, że są piwnice, bo w jednej z nich siedzi Hydra, więc w innej może być więzienie.
Słuchaczom chciałbym powiedzieć...
A Hydra
tylko,
jak,
że...
jak użyje...
Tak, tak. Znaczy ja chciałem tylko powiedzieć słuchaczom, że...
Nie no, Hydra jak użyje właśnie naszego... Coś nam się miesza,
outbound.
Że tak powiem outbound. Tak, miesza nam się tutaj, kompetencje nam się mieszają, tak jak prezydentowi i premierowi.
Ja tylko chciałem powiedzieć,
ale właśnie to już ja dokończę.
No mów, mów.
Lol. Dobra, nie, już zapomniałem teraz.
Także mieliśmy drobne wpięcie na view i teraz już wiecie, że to wszystko leci na żywo. Chciałem pozdrowić rekordową liczbę słuchaczy, bo aż 6. No widzę, że przytkało.
Ojej.
Mnie też przytkało. I w związku z tym, że słuchaczy jest aż 6, może się troszkę ciąć, ale nie powinno. No trochę powinno, ale niewiele. A wracając do sprawy, sądzę, że powinniśmy w tym miejscu podziękować Fuli.
Tak, jak najbardziej. Dziękujemy Suli za zamknięcie wątku dotyczącego właśnie łowców przygód, gdyż ta przygoda już mogła się nam wymknąć bardzo mocno spod kontroli, a Sulia, jak wiadomo, chroni nas od zepsucia moralnego. Tak więc dziękujemy Ci, Sulio, za spełnienie Twojego obowiązku i za to, że uchroniłaś nas od zepsucia moralnego w postaci tego wątku, kontynuowania go. Dziękujemy.
Dziękujemy.
O, jak ładnie wyszło równocześnie. No więc po tych szczorych podziękowaniach nie ma w zasadzie nic innego do roboty, jak zaprosić na reklamę. I na kawałek do wyboru, a kawałek wybrała nam odcinek wcześniej Szmaragdowa i będzie to Maria Teszek.
Marznę bez ciebie, zamarzam, powoli się kurę. Nad ranem tulę twoją koszulę. Czule zawijam się w dywan, twym zapachem się przykrywam. Kocham się ze snami, które noc zamiast ciebie da mi. Jak gejsza bez kimona, Yoko Ono bez Lennona, jak Tokio pod śniegiem. Marznę bez ciebie. Marznę bez ciebie, zamarzam, powoli się kurę. Nad ranem tulę twoją koszulę. Czule zawijam się w dywan, twym zapachem się przykrywam. Kocham się ze snami, które noc zamiast ciebie da mi. Jak gejsza bez kimona, Yoko Ono bez Lennona, jak Tokio pod śniegiem. Marznę bez ciebie, bez ciebie chłód, bez ciebie mróz.
Alhambra. Pływacie na falach zbiornika retencyjnego Radia Birchemot FM. Chwała Mahadewie. Proszę, Ingam.
Birchemot FM, witamy w drugiej części. Można było przez chwilę usłyszeć, co będzie zaraz puszczane. No, a teraz kącik poetycki Outbound i metafizyczny włomiarz. I króciutki wstępik.
Poruszam, cisza, dusza się śmieje. Joka, koka, poka, poka. gasną, to moja kabina, to moja machina, to moja dziedzina, zaczyna, zaczyna.
Birchemot FM i kącik poetycki Outbound.
Dzisiaj będzie piosenka napisana przez Tuluziona, mianowicie metafizyczny złomiarz.
Yeah.
No to zaczynamy. Toczy się koło tocz, obok się człowiek boczy, na hałas widok smród, naprawdę czekał cud, na taszce gratów tysiąc i mógłby śmiało przysiąc, że wśród sprzętów gehenny każdy sercu jest cenny, idzie w człowiek ścieżyną, idzie ze smutną miną, godzina po godzinie mija ślad, po nim ginie i znów go widać wraca, buzyk pusty obraca. Kołem on sam zaś głowę schylił, czyniąc żałobę i poszedł tam, skąd przybył.
To był kącik poetycki Outbound. Komentarze niestety nie są możliwe do oddania. Nie wyszły nam rzuty na inicjatywę.
Nie są mile widziane.
Nie, po prostu nie wyszły nam rzuty na inicjatywę i dlatego musimy przejść do następnego tematu. A następny temat będzie bardzo wesoły. Rewia mody pod wszystkimi banderami. No to jakich wybraliśmy trzech adeptów, którzy mają szansę wygrać główną nagrodę? Tak, halo?
Kogo witam, kogo goszczę?
Zwyczajowo. Helski. Witam.
Witamy. Dzwoniła się akurat na początek nowego tematu. Rewia mody pod wszystkimi banderami, a udział w niej wezmą Nezdro, Vokial i Eric Evernis. Jako trzej, no, najefektowniejsi przedstawiciele
magowie
i biorący udział w tej przygodzie.
Niezniszczalni.
No właśnie. Może zacznijmy omawiać przymioty i zalety Nezdra. Co powiesz, Hubi, o tym liszu, który był dawniej człowiekiem?
Halo, Hubi, halo? Niestety nie słychać cię.
Hubiemu nie wyszło na inicjatywę. Hubiemu nie wyszedł też inicjatywy. No to trudno. Nezdro, lisz, rycerz śmierci, wiek 373. Ciekawa liczba. Nie zachowuje się jak inne lisze, ponieważ posiada normalne poczucie humoru. Mówiąc szczerze, znając naszych liszów osadowych,
dziwne.
Czy Moandr ma nienormalne poczucie humoru? Moim zdaniem jak
raczej normalne. Sandro też chyba taki miał.
No właśnie, jest bardzo ciekawe.
Już mnie słychać teraz?
Już cię słychać.
Tak, już słychać.
Omawiamy Nezdro.
No, to już wyszedł mi test, yeah.
No, to świetnie. A ile ci tam wypadło?
No, najpierw to mi wypadało bardzo słabo i dlatego nie mogłem się odezwać, ale teraz już mam pełną inicjatywę, bo rzuciłem 20 kostką K20.
Żeby było więcej. No tak czy siak, myślę, że no, wisienką
dobrze, więc cóż tam z tym?
Wisienką na torcie Nezdra jest jego ekwipunek. Zdecydowanie.
Dokładnie.
Bałbym się tutaj szczególnie miecza grozy, zbroi mroku, tarczy śmierci, tudzież pistoletów strachu i męki. Brzmi groźnie.
No, oczywiście, jak widzimy. Te artefakty dają mu taką władzę, że mógłby pokonać nawet kleszcza.
No ja bym nawet...
Oj tak, i kleszcza, i nawet jego przyjaciela, tego tam ćmę.
Artura.
Ale motyla
tak,
mógłby?
Tak, Artura, właśnie.
Motmena.
Nie no, Artur był chyba ćmą, o ile dobrze pamiętam. Artur był ćmą, tak, dokładnie.
A Motmen to jest taka kryptyda, nie?
A pszczółkę Maję by pokonał?
Nawet i Gucia.
Gucia by pokonał? To jest noce.
Co?
Nie no, przecież Nezdro jako środki dążenia do celu ma...
Co? Właśnie co ma?
Przemoc, pieniądze i taktyka. Hubiemu chyba znowu nie przyszedł też na inicjatywę. Tak czy siak. Bardzo mi się podobają jego umiejętności. Myślę, że tutaj, w tej rewii, jego umiejętności bardzo by się przydały. W końcu jest arcymistrzem w walce bronią wszelaką. Nie wiem, co się w to wlicza. Wolę nie myśleć.
Przydatne.
Arcymistrz w posługiwaniu się tarczą. Mistrz w naprawie broni i zbroi. Wyśmienity dowódca, spokojny i na podstawie magii. Wymarzony partner dla każdej ładnej dziewczyny. Pozdrawiamy Jokę?
Dokładnie. Tak, tak, pozdrawiamy Jokę, bo niestety nie ma Samuela.
Pozdrawiamy Jokę w imieniu Samuela.
Dokładnie.
I w imieniu Samuela.
Tak, Joka jest pozdrawiana.
Tak, pozdrawiamy kociaka w imieniu Samuela.
Patrzcie na ognisko, bo jest chyba koniec odtwarzania.
Tak? Nie, czterech ludzi nas jeszcze słucha, ludzi i nie ludzi, teraz już pięciu. Można spokojnie wrócić do tematu.
Dobra.
No.
Odpowiem na pytanie Irydusa, chodzi o kostkę z D&D.
Nie, niestety nie chodzi o kostkę z D&D, to jest kostka bodaj z Monopolu. Zwykła kaszustka.
Już się zaczął.
Zwykła kaszustka.
Podobają
mi się efekty pistoletów strach i męka. Gdy kula wystrzelona przez stracha kogoś trafi, ta osoba zacznie się panicznie wszystkiego bać. Gdyby to było takie proste...
A gdy kula męki trafi do swojego celu, postać ta dozna straszliwej męki.
Ale nie będzie mogła umrzeć.
No tak, ale właśnie Nestro i tak jest nikim w porównaniu z Wokialem.
A Wokial to jest druga część. No zobaczymy, czy nikim. Wokial to jest dopiero ktoś. Ustanawia mnie już sam opis. Włosy czarne, oczy niebieskie, uszy normalne, nos normalny, usta normalne. Budowa szczupły. Zastanawiam się, w jaki mogły być nienormalne usta u wampira.
Może takie jak ma Marcin Meller.
Albo coś takiego, co mi Imrosz ponurzy zniewiarzy w Blade dwójce.
A cóż.
No właśnie, o nienormalne usta to taka ciekawa kategoria dosyć.
Tak, tak, jakie są kryteria normalności?
No właśnie, bo u wampira normalne usta to chyba powinny być takie sine, jakieś nieduże, skrywające zęby wampirze, natomiast nienormalne to pewnie jakieś takie switaśne, dyskotekowe, różowiutkie. Może to takie właśnie.
No cóż.
No w każdym razie nie to jest ważne w naszym Wokialu, w naszym bohaterze.
Sądzę, że Wokial zdobędzie dużo punktów u pięknych dziewczyn jego smutną historią o tej powolnej przemianie wampira, o żądzach, o żądzy władzy, o żądzy szczęścia. To jest naprawdę smutna historia, godna najlepszych biogramów, godna opowiadań.
Ale jak ona ładnie.
Tak, a już kawałek, kiedy Wokiel zapukał do drzwi, a po chwili usłyszał chrupliwe proszę, nekromanta siedział w starym, trochę zapadniętym fotelu. Dzień dobry, powiedział Wokiel. Dzień dobry, odpowiedział nekromanta. Może mi pan zmienić wampira? Zapytał nekromanta. Nekromanta wytrzeszczył na jego oczy. Ja się tym już nie zajmuję, odpowiedział. Ale proszę pana, ja muszę być wampirem, powiedział stanowczo Wokiel. No dobrze. To jest głębokie.
No właśnie, i ten dialog zadaje kłam tezie, że fantazy nakłania dzieci i młodzież do splugawiania języka. Przecież ten dialog był wręcz modelowy, jeśli chodzi o poprawność językową i o kulturę bycia, prawda?
Tak, ja myślę, że to godny następca Adama Mickiewicza. Romantycy byliby dumni, widząc, jak pisze...
Ja myślę, że jest bardzo uprzejmy i to wzbudzi... u niewiast taki, wiesz, szacunek dla niego, że taki mężczyzn już nie ma, a jest taki Wokial, który potrafi przywitać się, powiedzieć proszę.
No, no ale... właśnie, takich mężczyzn już nie ma, a jest taki trup.
No tak, ale za to, w zamian za wampirzenie, otrzymuje się wspaniałe umiejętności. Jest w końcu mistrzem w walce laską. Jego laska zaś nazywa się Zwiastun Śmierci.
Dokładnie, a laską jaką ma, to jest stalową laską, na końcu zakończoną diamentową kulą. W środku kuli można zobaczyć magię w czystej postaci. Wspomaga wszystkie czary. Postać trzymająca laskę wzbudza strach. Gdy laska wyczuje kogoś lub coś dobrego, może zachować się w dziwny sposób. Na przykład wystrzelić kulę ognia w tą osobę.
Służy także do walki wręcz.
Dokładnie. Wokiel zapewne bierze swą laskę w dwie ręce, no i wymachuje.
No tak, zwłaszcza, że służy ona do walki.
Jak tak zacznie machać, to wszyscy uciekają po prostu.
A ja się nie
lecą kule ognia. Kule ognia lecą w każdą stronę.
Hubertusie, wyciągnij nagle zwiastun śmierci.
Armagedon!
Wyciągnij nagle zwiastun śmierci i zacznij grozić nim wszystkim dookoła. To ja też bym uciekł.
No właśnie, to jest przecież porażający już jest sam moment wyciągania, prawda? A jak jeszcze coś z tej laski zacznie lecieć, to już w ogóle wszyscy leżą po prostu.
Dla ubogich.
Tak, ale ja myślę, że to nie będzie miało miejsca, że to nie będzie zbyt wielokrotnie powtarzane, bo Vokiel jest bardzo spokojny i dlatego woli używać sztyletu nienawiści, czyli krótkiego sztyletu wysadzanego drogimi kamieniami, emanującego czarną poświatą.
Tak, dokładnie.
Także jako uosobienie spokoju potrzebuje wszak amuletu niebezpieczeństwa, szaty na stroju. To jest potrzebne komuś, to jest bardzo spokojny, prawda?
Ale jako osobnik bardzo spokojny, jego środkami dążenia są oczywiście przemoc, taktyka, pieniądze, a gdy już to zawodzi, zostają już tylko słowa.
No cóż, to jest...
Tak, a jak słowa... Jak już słowa zawiodą, to już pozostaje wtedy tylko milczenie i patrzenie, aż... Tutaj
aż laska zaleje cały świat.
Aż laska zaleje cały świat i jak szata na stroju zrobi się cała czerwona. No i wtedy taki Vokiel, to już może zrobić wszystko.
Pozostaje zatem milczenie owiec i przejście do trzeciego
milczenie
bohatera. I do trzeciego bohatera, Erika Evernisa. On natomiast słynął z niezwykłego talentu i dzięki niemu stał się sławny. I jest ekspertem w tak wielu dziedzinach, że ich ilość sama mogłaby przyprawić obok głowy. Jest ekspertem na przykład w czarownawstwie, jest ekspertem w bystrym wzroku.
A jest ciekawe, cóż to
jest. Także zaawansowany w rozmowie ze zwierzętami. Właściwie gdybym go spotkał, chciałbym pogadać ze swoim psem albo kotem. Nigdy nie wiedziałem, co czuję. Ty pewnie, Hubi, chciałbyś pogadać z papugą.
Jest... Dokładnie, bo moja papuga tylko skrzeczy. Zaraz możemy sprawdzić, czy jest jeszcze, że tak powiem, na chodzie.
Kokoszka!
No właśnie. Czekaj, rzuć na inicjatywę papugi.
O, zastrzeczała trochę, ale nie wiem, czy było słychać, bo może mikrofon nie złapał.
Było.
Co więcej, jest tak,
że... No, to słyszeliście.
Zaawansowane.
Ja bym chciał porozmawiać z moimi rybkami.
No, zwłaszcza w Wigilię.
Dokładnie, z moim karpiem, który już czeka na 24 grudnia.
W wannie?
No, już się tuczy.
No, tak mycie z karpiem, to że tak powiem, ekologia jest.
No właśnie, kontakt z przyrodą ponad wszystko.
Ale wracając do Erika, jest także zaawansowany w spostrzegawczości, w cichym chodzie, w odporności na strach, w skradaniu, w walce bronią egzotyczną, napisaną dodatkowo w dużej litery, co sugeruje, że jest to jej nazwa. Niestety jednak walka bez broni podstawowy, uniki podstawowy. No cóż, tak to
czyli
jest.
Czyli bardzo słabo.
Czyli można powiedzieć, jest to prototyp czołgu. Pytanie tylko, czy bliżej mu do pantery, czy do tygrysa?
Do Lamparta, bo nowszy. Ruskie goryle i tak były lepsze.
No cóż.
Tak, raczej do pantery, bo tygrys był dobrze opancerzony dosyć. A on ma słabe uniki.
No tak, ale tygrys też jakoś tam na dwa nie zniknie. Natomiast wróćmy na chwilę do jego ekwipunku.
W ogóle karta postaci pana Erika Evernisa zionie bydekiem, nie?
Najważniejszym wyposażeniem jest tutaj laska dobrej magii. Zauważmy to samo, co Vokiel. Ci panowie się chyba zmówili. Laska dobrej magii, Elfador, zajmuje obie ręce. I to jest najpotężniejsza broń Erika. Czyli jest częściowo zapisana znakami runicznymi, zakończona 7 spiczastymi półokręgami, podtrzymującymi jedną dużą kulę podzieloną na 7 części. Nie próbuję sobie nawet tego wyobrazić.
Ale patrzcie na to. Służy do walki wręcz i na odległość. Jestem ciekaw, jak posługuje się nią na odległość, czy jest to dokładnie tak samo, jak posługuje się nią Vokial.
No pewnie tak, bo ta laska pewnie z tych siedmiu części też wyrzuca jakieś tam różne zawartości z siebie. Lepiej nie myśleć jakie.
Ale być może on tą laską rzuca, tak jak Amazonka w Diablo rzucała oszczepami.
No tak, ale jak jej potem nie podniesie i nie znajdzie, to już najpotężniejsza broń Erika przestanie istnieć.
No to nie ma laski.
No ale jak nie ma laski, zostaje jeszcze długi miecz Eleter.
Jak nie ma laski, nie no, ale to trzeba powiedzieć, że jak nie ma laski, to jest pewnego, no powiem tak, że jeżeli nie ma laski, no to,
no to jest pewnego wybrakowany rodzaju człowiek, wybrakowany mężczyzna.
Wybrakowany, no wykastrowany pewnego rodzaju. I myślę, że długi miecz Eleter, czy też sztylet natury, no nie zrównoważą mu tej straty.
Nie zastąpi.
Czyli powinniśmy ukuć tutaj takie hasło, że twoja laska świadczy o tobie.
Tak.
Nie samą laską człowiek żyje.
I dlatego też Nezdro odpada w przedbiegach.
No właśnie, bo Nezdro nie ma laski, więc myślę, że tutaj ci dwaj panowie go z łatwością pokonają.
Zwiększają dystans w każdej sekundzie. No. Czyli w zasadzie na polu bitwy pozostało już tylko dwóch najwybitniejszych osobników, Vokial i Erik. Będzie trzeba za chwilę ogłosić
Erik Gevernis
plebiscyt na najlepszy. Jeszcze rzeczą, która może przechylić tutaj szale na korzyść
szale goryczy,
jest pierścień mądrości, także amulet inteligencji. I to, co wydaje mi się najciekawsze, to pas elfa. Co prawda bez kompletu z biodrem elfa, tudzież z udem albo miednicą, ale i tak w pasie elfa w zestawie nabywa się pas elfa, który jest brązowo-zielony ze srebrnymi wzorami, a także zmniejsza niewidoczności właściciela w skupiskach natury, na przykład las.
No właśnie, bo tutaj pas Erika, który też wchodzi w skład pasu elfa. Też to jest takie ciekawe, jak to wygląda w ogóle. Powoduje, że taka osoba właśnie jest taka bardziej zbliżona do natury. No bo w sumie jak taki Erik się w samym pasie pokaże, no to faktycznie zmniejszy to jego widoczność.
To jak Tarzan. Tarzan był w ogóle niewidoczny.
No właśnie, a jeszcze jak dojdzie do tego ten pierścień mądrości, który jest na środkowym palcu i plus ta laska, no to już w ogóle szok po prostu.
Tak, powiedzmy sobie szczerze, człowiek, który posiada ze sobą w kolejności laskę, długi miecz, sztylet, posiada również pancerz, płaszcz, buty, pierścień, amulet, które wcale nie odbijają słońca, rękawice i księga magii, komplet mikstur, a także no, na szczycie tej piramidki pas. Można szczerze powiedzieć, że pas wszystko zakryje, prawda? Jest jak pas cnoty.
Dokładnie.
No i tą wesołą konstatacją...
No właśnie, wtedy już nic nie potrzeba.
No i tą wesołą konstatacją będziemy musieli przejść do głosowania. A tym, kto będzie mógł dumnie powiedzieć o sobie, że jest najprzystojniejszym ze wszystkich bohaterów Bandery. Vokial, Erik Gevernis, czy Nezdro, który trochę jednak stracił w ostatnich minutach?
Ja swój głos oddaję na Vokiala za jego laskę, która miota wszystkim.
Ja też jestem za Vokialem.
Ja także jestem za Vokialem, dlatego że jest on tutaj najlepiej wyposażony przez naturę, obdarzony hojnie laską i innymi przymiotami, a także jest człowiekiem bardzo spokojnym, co objawia chociażby posiadaniem tego całego arsenału bojowego. No i to tyle. Czyli co? A teraz ty, Hels.
Sam?
No, kogo wybierasz?
Ja jestem za Nezdro.
Czyli 1-3-0. Wygrywa Vokial. Gratulujemy Vokialowi. Jaką nagrodę wymyślamy dla niego?
Gratulujemy.
Gratulujemy, oczywiście.
Drugą laskę.
Tak,
albo
myślę, że...
Ale las i cień i tak byli lepsi.
Ekipa Birchemota złoży się na drugą lawkę dla Wokiala, żeby miał już komplet. Albo jak tamtą pierwszą zgubi, to żeby miał drugą zapasową. Bo w końcu nigdy nie wiadomo, kiedy...
A ja kupię Nezry, zapasuję pistolecik.
W końcu nigdy nie wiadomo, kiedy zgubi się swoje atrybuty. I tą wesołą konstatacją można przejść do działu organizacyjnego. Przypominam o fotobitwie, która cały czas trwa. Poziom, ilość prac zwiększyła się o 100% z 1 do 2. Przybyła grafika Grenadiera i cały czas zachęcamy do wzięcia udziału, do wspomagania galerii swoimi pracami. Prawdopodobnie fotobitwa zostanie przedłużona i rozszerzona o paletę barw zimowych, ale o tym w najbliższym czasie. Trzeba także, należy wspomnieć o tym, że nasz konkurs na najlepszy dżingiel nie uzyskał dotąd rozstrzygnięcia. Można było posłuchać tych kilku przykładów, chociażby Ingam, Gnom, swoje dżingle nadesłali także Drufil, Nizami, te wszystkie, ale przynajmniej większość zostaną
Gnom,
opuszczone.
Którego pozdrawiamy, bo prosi o pozdrowienia.
Gnom, którego pozdrawiamy. Przypominam także, że nagrodą dla zwycięzcy jest udział w jednej z audycji w pełnym wymiarze czasowym, bądź możliwość wybrania Birchemotowi jednego tematu do omówienia. I dlatego też w spokoju ducha można skończyć drugą część, którą akcentujemy Ice Ice Baby Vanilla Ice.
Yo, VIP, let's kick it. Alright, stop, collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly.
Will it ever stop?
Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. Extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kids, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0. Put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi.
Did you stop?
No, I just drove, I kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis.
Jealous,
cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight balls. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked.
Police on the scene,
you know what I mean? They passed me up, could run it all, I don't mean. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook where my DJ revolves it. Take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town, that created all the fake sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes, conviction and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it
it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Get out of here. Word to your mother.
Tak powitał nas Nizami, a my witamy w trzeciej części Birchemota FM. Tematem tradycyjnie już poświęconym twórczości osadowej. Tym razem będzie to przykład epickich, dramatycznych batalii w literaturze opisany w Bitwie Elfickiej. Co sądzicie o tym dziele?
Dzieło jest piękne.
Tak, dzieło jest ponadczasowe. Napisane w bardzo kunsztownym stylu, ponieważ jest to wiersz taki heroiczny, epopeiczny, więc robi naprawdę gigantyczne wręcz wrażenie.
Tak, tak. Ja myślę, że dla pełnego efektu powinniśmy go teraz przeczytać. Dzielmy się może po zwrotkach. Na Bitwa Elficka.
To ja pierwszy.
Okej, to ja drugi.
Kto trzeci?
Kto ja trzeci.
Na kto trzeci?
Czyli Hals będzie czwarty.
Dobra. Zaczynaj zatem. Bitwa Elficka.
Na swych rumakach pięknych niby ptakach wyruszyła gwardia niczym gryfy Harda.
Gwardia elfów, jak garść blefów groźna. Jednak co im to dało? Nie wyszli z podróży trwało.
To śmierć chyba na elfów dypa. Widzę ludności niemały spadek. To już drugi taki przypadek.
A ja wciąż szukam durnego Linka.
Wybuł spór z diabłem, będziecie moim jadłem. Wołał groźnie bies, aż po wojny kres.
Wielka wojna elficką zwana, wielu zwaliło na kolana. Wiele stworzeń padło, w grzbietów koń spadło.
Ale co ma za znaczenie, diabłu złorzeczenie? Lepsze czyrografu skreślenie, przynajmniej jako takie niesie ocalenie.
Lecz to niegodne lasu mieszkańców, będą bronić swych zielonych szańców, co im życie dają, przecież je kochają.
Ale co to? Zwyciężyć mieli przeto, a diabeł ich niszczy, siedząc w krwawej niszy.
Marzenia biesa się spełniają.
Hels, czytaj, czytaj. Tronów.
Marzenia biesa się spełniają. Krwawych plonów bogato wydają. Lecz aż wyparę, co uciekli, jeszcze zadadzą mu karę.
Zwyciężą.
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 My też dzisiaj zwyciężyliśmy, biorąc do omawienia ten tekst. Panowie, epicko.
A ostatnia zwrotka zaśpiewana była dwugłosem.
Omówmy ten wiersz epicko, tak jak jemu się to należy.
Witaj gnomie. Witaj gnomie na antenie.
Witaj gnomie.
Witam. Mamo, jestem w radiu.
Bądź
witaj
epicki.
Gnomie, co powiesz nam na temat tego dzieła?
Znaczy, po pierwsze, Hubertusie, muszę ci zwrócić uwagę, że było czyrografu kreślenie, a nie czyrografu skreślenie. Wydaje mi się, że to ma decydujące znaczenie dla odbioru sensu tego wiersza.
Być może Hubi gdzieś niedawno głosował, dlatego mu się pomyliło.
Tak, widocznie coś tam skreślałem i tak mi jakoś naszło, ale oczywiście powinno być kreślenie.
Może nie do końca zdałeś test na inicjatywę, więc odczytałeś, ale niedokładnie.
No właśnie, może to były jakieś tutaj błędy, bo dzisiaj nas prowadzi niewidzialna ręka mistrza gry, tak jak i niewidzialna ręka rynku, i w związku z tym mogła zajść tego rodzaju pomyłka.
No ale skoncentrujmy się na samym dziele. Zatem bitwa elficka jest tak epicka i może zbliżyć się do wielkiego mistrza tego gatunku. Zatem omówmy bitwy od Helmowego Jaru aż po tą opisaną tutaj.
Bitwa elficka jest tak epicka, jak jest liryczna.
Jest bardzo liryczna. I te rymy dało...
Rymy częstochowskie.
Ciało, rumakach, ptakach, padło, spadło. Kto by to wymyślił?
Dało cało.
Chociażby.
Tak, są to wyjątkowo kunsztowne rymy. Po prostu aż takie, że ciarki przechodzą, jak się to czyta. I czapki z głów lecą.
Przecież to nie o formę tutaj chodzi, tak, tylko nie. O przesłanie. Czy wy tego nie widzicie?
Ale ja widzę, jak zobaczyłem to przesłanie, to mi łyżka z marchewką wypadła.
No właśnie, wszyscy jesteśmy w szoku, biorąc pod uwagę właśnie to dzieło i zmierzając się z jego wielkością i uświadamiając ją sobie powoli.
Tak, wydaje mi się, że powoli. Widzę to przesłanie gdzieś tam na najwyższym dachu, najwyższego budynku, najwyższym świecie i błyszczy się. Błyszczy się jak gryf hardy i w ogóle. Spróbujmy zatem go sięgnąć.
Ale cóż takiego uderza w elfy?
Być może jest to związane z diabłem. Mam nadzieję, że MIP nie ma tutaj nic w tym
wspólnego. No właśnie, bo tu elfy walczą z samym diabłem.
Będziecie mym jadłem.
No cóż, mnie zastanawia, co takiego w ramach tej wielkiej wojny wywaliło na kolana i kogo? Aha.
Jest rekord w przerwie.
Tak, no. Nas też chyba zwaliło na kolana, kiedy żeśmy właśnie uświadomili sobie ten fragment.
Całe poździerane rzepki. Tak czy siak zatem, czy ten opis może się równać z tym Tolkiena, kiedy opisał obronę Helmowego Jaru?
Ależ absolutnie nie.
Dlaczego?
Czymże jest Tolkien? Kimże jest Tolkien w porównaniu do Illesa, który to napisał?
Trochę mi niczym.
Ja skorzystam z tego milczenia i może wygłoszę moje oświadczenie. Mogę?
No, mów.
Sprostowanie do poprzedniej audycji. Godzilla nie jest zmutowanym Lengwanem. Tylko napromieniowanym Godzillą Zaurusem, czyli fikcyjnym gatunkiem dinozaura, stworzonym przez Toho Entertainment, japońską wytwórnię odpowiedzialną za Godzilla.
Kapitaliści ci to wmówili, wiesz? Uwierzyłeś im.
No właśnie.
Nie. Ale chyba nie wierzy kapitalistom.
Wiesz co, Hel, zawiedliśmy się na tobie, naprawdę. Nie. Dałeś się tak łatwo omotać imperializmowi amerykańskiemu. Naprawdę.
Japońskiemu, jeśli...
Wróćmy już do tematu, bo skończmy już ten festiwal nadużyć semantycznych.
Nazywa się Zillą.
Dobra!
Co?
To nie ten temat, Hels.
Ale sprostowanie musi być.
Dobra, wracajmy!
Dobrze.
Wróćmy do elfów. One tu walczą, a ty gadasz o Godzilli.
Bo Godzilla jest bardziej epicka od elfów.
Tak. Przede wszystkim Helf, wyłącz gadu-gadu. A my możemy wrócić do tematu i tutaj przez analogię, samo przez się, mimochodem, mimo uchem, jakby to powiedział pewien poseł, nasuwa się skojarzenie z mglistymi elfami. I tutaj chciałbym prosić Mędzka jako mglisto-elfologa o zabranie głosu.
Haber smalo teketitero, heber wydoreza, nomen nierikawa podwatera, hero kobery paliwec, amenino.
Mnie to przypominało pewną taką reklamę po turecku.
Reklamę KitKata?
żebyś wiedział. No dobrze, ale co nam powiedziałeś?
No właśnie, ale czyli z tego wniosek płynie taki, że bitwa elficka jest takim dopełnieniem przeznaczenia mglistych elfów.
Dokładnie.
Tak, dbaliśmy wówczas w drugiej audycji, ci, którzy pamiętają to dobrze, ci, którzy nie mogą odsłuchać. Zastanawialiśmy się nad dalszym ciągiem ich przygód, nad tym, czy jak wyglądała ta ich wyprawa, co się stało, czy odnaleźli te elfy. No, wychodzi na to, że tak.
No właśnie, odnaleźli je w decydującej chwili i mgliste elfy pomogły w walce z diabłami.
Ale pod czyją wodzą? Ja mam nadzieję, że nie pod wodzą Miba.
Ale no właśnie, jednym z diabłów jest Mib?
Moglibyśmy się na to
właśnie, może Crazy nam odpowie na ten temat. Czy to był Mib?
Jak wiadomo, powszechnie nie mógł to być Mib, bowiem, jak możemy przeczytać w jego profilu, Mib jest dobrym diabłem, który stanął po stronie sił dobra. Dlatego wydaje mi się, że w tej bitwie elfickiej to Mib mógł uratować elfy w ostatniej chwili. Bo jak czytamy, lecz elfów parę jeszcze zadadzą mu karę, zwyciężą.
Czyli Mib jest takim Konradem Wallenrodem diabłów, tak?
Może nie do końca, bo Mib, urodziwszy się diabłem, nie mógł, no nie miał tej możliwości, co Konrad Wallenrod, wkradać się w łaski diabłów. On miał ich zaufanie od początku, lecz przeszedł na stronę elfów w decydującej chwili, w czasie bitwy, co w jego biogramie można przeczytać.
No ale w tym przypadku Konrad Wallenrod, zarówno krzyżacy, jak i litwini byli no ludźmi, więc on też mógł urodzić się diabłem, a być w duszy elfem.
Trzeba by samego Miba zapytać, czy czuje się Konradem Wallenrodem.
Spróbujemy się zapytać i w następnym odcinku postaramy się o odpowiedź na to pytanie. Być może Mib nas sam zaszczyci, zobaczymy. A wracając do tematu, można pomyśleć, jakie to marzenia Biesa krwawych plonów bogato wydają.
No różne mogą być marzenia. Ja nie znam fantazji diabłów. I nie chcę znać.
Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszym odcinku poznaliśmy fantazję nekromantów, poznaliśmy fantazję wampirów, ale diabelskich nie. Ale sądzę, że można to wyczytać z treści samego poematu. I moim zdaniem chodzi tu o określenie czyrografu, czyli prawdopodobnie to jest czyrograf podpisywany czyrakami.
No właśnie, bo czyrograf określenie, ale jak oni go tak kreślą, to może go przekreślą w końcu.
Hubertus znowu o skreślaniu cyrografu.
Bo kreślić, skreślać. Prawdopodobne źródło słów. Bo...
No właśnie, więc tutaj mogło dojść do jakiejś pomyłki, bo w takim pobojowisku, jak oni tam sobie walczą, no to jak ktoś kogoś tam popchnie, no to ktoś będzie chciał podkreślić, a przekreśli.
I to jest moim zdaniem genialny środek artystyczny, dlatego że w tej szale bitewnym, w tej scenie pełnej dynamiki, pełnej agresji, pełnej emocji, człowiek nie myśli o tym, żeby pisać wyraźnie i pisać no, piękną polszczyzną. Więc takie błędy są nagminne. Zauważcie, że polecenia wydawane przez dowódców są zazwyczaj jednowyrazowe albo dwuwyrazowe. Wszystko jest tego kwestia.
No właśnie, i co mógł potem wykorzystać Mib w tym, żeby przejść na stronę dobra, bo coś tam pokreślił i mógł wtedy łatwiej się wymsknąć, że tak powiem.
Czyli miał dobre czaraki.
No widocznie tak.
No to pozdrawiamy Miba.
Ale pewnie podczas bitwy, jak się dobrze tam ponastawiał, to może ktoś mu te czyraki poodcinał mieczem elfickim.
I to jest ta kara?
Tak, no kara byłaby taka, że tym, którzy nie zasłużyli, to nikt nie poodcinał tych czyraków, a kto zasłużył, to miał je odcięte.
Straszna kara. No ale teraz wchodząc już na wchodząc w wyższy wymiar interpretacyjny, w jaki sposób można osadzić ten poemat w ogólnym świecie fantastyki? W której szufladce go umieścić, na której półce położyć? Z czym powiązać?
Górnej z pewnością.
Oprócz tych elfów. Tak, ja myślę, że to
no
musi być...
No myślę, że dramat historiozoficzny.
Myślę, że to musi być górna półka, tak żeby do dolnej nie mogły jakieś dzieci sięgnąć i go sprofanować. Na przykład złymi ocenami.
No więc właśnie, tak jak mówię, tutaj dramat historiozoficzny byłby chyba odpowiedni.
Wielka wojna elficką zwana. Piękne.
To ma bitwa, nie wojna.
Wojna, tak jest napisane. Bitwa, wojna, to jest część większej całości.
Czyli to musiał być cykl opowiadań.
Tak, tak. Ja myślę, że to mogło w swojej finalnej formie móc przybrać rozmiary co najmniej równe pan Tadeuszowi. W końcu jakiś na całość, to jest na całość, prawda? Jak mówił Heiser.
Oczywiście, że tak, bo ta bitwa elficka jest tylko takim małym zaczątkiem do wielkiej epopei. Ale my już wiemy, że na pewno muszą być jakieś dalsze części.
Jeśli chodzi o Heisera, to bitwa elficka musiała być z pewnością bramką numer 1.
Ja bym wstawiał na bramkę numer 2. W bramce numer 1 zazwyczaj był Zong.
Ha, a w bramce numer 2 jest Zong. I przegrałeś wszystko.
Czyli wszędzie jest Zong.
Ale no, mogę odkupić...
W bramce numer 3.
Mogę odkupić twoją bramkę za małą bramkę numer 2 plus cylinder.
Mogę ci sprzedać marchewkę. Trochę mi zostało jeszcze z tego wrażenia.
A ja mogę puścić dzwony, który kończy czas antenowy.
Nie puszczę.
A ja w ogóle nazywa się seria z Heiserem, z którym kot w worku był. I bramki.
Idź na całość! Idź na całość!
Prawda.
A no idzie dzwonek.
No właśnie, i elfy też poszły na całość, tak samo jak i MIB w naszym poemacie. Więc tutaj wszystko by się zgadzało.
Oj, poszły na całość. Czuraki po prostu leta, fruwały w powietrzu. Ale przyniosły jako takie otwalenie. Lecz...
A dokładnie.
Elfów parę, co uciekło, jeszcze zadadzą mu karę, zwyciężą. Zwyciężą. Jestem ciekawy ciągu dalszego, niestety go nie ma. Może poprosimy naszych słuchaczy?
No to musimy go sobie dopisać sami.
Żeby sami go dopisali.
O właśnie.
I to
może to materiał na jakiś konkurs?
Na drugi konkurs. To napisze najładniejszy ciąg dalszy. Ten wygra...
Do bitwy elfickiej.
Nie, myślę, że nagrodą mógłby być możliwość odśpiewania jednego kawałku z tobą na twojej debiutanckiej płycie, Metku.
Właśnie, może ktoś być ja featuring ktoś tam. Ja myślę, że to jest wielki zaszczyt. Znajdź się na mojej debiutanckiej płycie.
A wiesz już, jak ją nazwiesz?
Jeszcze nie wiem, ale już mam parę singli. Zdaje się, że 3 albo 4.
Tym sposobem...
No właśnie, i kolejny utwór a cappella będzie na pewno ciekawą taką perełką do tej płyty i również wielkim wyzwaniem i dla naszych słuchaczy, którzy z chęcią podejmą tutaj się wyprodukowania dalszej części bitwy elfickiej.
Zabrzmiało to jak groźba.
Tak?
No tak troszkę.
Oj, Sanctum nie kojarzy Hubertusa. Bidny.
No to pewnie kojarzy już po tej audycji. Popatrzmy na Gnoma. Gnom na pewno kojarzy, prawda?
Nie wszyscy kojarzą.
A ty kojarzysz Hubertusa?
Prawda?
Czy ja kojarzę Hubertusa? No to ten od skreśleń. Hubertus chciałby wszystko skreślać. Wszystkich.
A od zawiecznej?
No właśnie, to jest taka przypadłość ze szkoły.
A od zawiecznej też?
Tak, no ja zawieszam i skreślam głównie w pracy, także rzeczywiście od skreślania jestem ekspertem.
Przez jakiś czas.
Kubi zawiesza i skreśla, ale wam, którzy to słuchacie, na pewno to grozić nie będzie, a my powoli będziemy się już żegnać. Co wy na to?
Nie.
Jak na lato.
Skreślę.
Metku, nie marudź, bo cię Kubi skreśli.
Nie. Mam jeszcze płytę do nagrania.
I życie do przeżycia.
Może coś zaświadczyć.
Tak, no to jest myśl.
To jak Metku mnie też zaprosi na płytę, to go nie skreślę wtedy.
Metku, może chciałbyś coś zaśpiewać tak, bonusowo?
Nie, nie mam ochoty. Jestem gwiazdą, mam już dosyć.
Na K6 wypadło 4.
Nie daj się prosić, Mecku.
Śpiewaj. Zaśpiewaj elfy.
Nie.
Pomożemy ci.
Outbound.
Myślę, że powinniśmy jeszcze raz to zaśpiewać.
Świat.
O właśnie.
Więc chodź, zanim nie deskam, bez żółta, ma nas niebieska.
Na żółto i na niebiesko?
Nie, deska jest żółta albo niebieska.
Zapomnieliśmy pozdrowić słuchaczy.
I tęcza malowana. No, nie, no to już kończymy.
Pozdrawiamy słuchaczy.
Pozdrawiamy serdecznie Szmaragdową. Pozdrawiamy
Irydusa.
Konstruktora.
Pozdrawiamy konstruktora.
Konstruktora. Moment. Konstruktor, napisz mi wreszcie, popraw mi w tą fabułę w Firoxie 4. To jest przekaz dla ciebie.
A ja mam do ciebie sprawę odnośnie czasu Imperium. Także jeżeli mnie słuchasz, to
jeszcze tutaj Sanctuma pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Sanctuma.
O, pozdrawiam Sanctuma, który nie jest osadnikiem.
Mamy nadzieję, konstruktorze, że mnie słyszysz i że pamiętasz o tym, co...
I Rydusa też, którego spacowałem.
Tak jest. Pozdrawiamy także Gulka, który nas słucha. Pozdrawiamy Gnoma, który nas słuchał i słucha cały czas. No i Felfina.
Tak, żeby tradycji stało się zadość.
Plotki.
Pozdrawiamy także wszystkich.
I pozdrawiamy Sama. Pozdrawiamy Sama, który właśnie chyba doszedł z Czarnym Wilkiem.
Rykoszetem myślę możemy pozdrowić wszystkie kociaki w okolicy.
Tak, kociaki i pozdrawiamy Samuela.
No i tym samym do widzenia.
Do usłyszenia.
Do widzenia, do usłyszenia.
Hez wydaje rechot, tylko że mu nie wychodzi.
No mnie pożegnaj się ładnie. Gnom nie chce brać udziału w tym festiwalu beczenia.
Mnie nie wypada.
No trudno.
Za stary już jestem.
No to cześć.